zaprowadzić. Prosimy o to za wstawiennictwem naszej najkochańszej Matki, Matki Bożej Gromnicznej, tej, która strzeże nas od wszelkiego złego, tej, która strzegąc nas bezpiecznie chce nas prowadzić do domu Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że ten dzień życia konsekrowanego mogliśmy rozpocząć razem, Ojcze.
Dziękuję bardzo, Ojcze, za to zaproszenie, że jako mała wspólnota redemptorystów ze Starotoruńskiej 3 mogliśmy podzielić się radością naszej konsekracji i razem ze słuchaczami Radia Maryja tak pięknie ten dzień zacząć.
Ojciec Krzysztof Bieliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, redemptorysta, był dzisiaj naszym gościem. A tą pieśnią podsumowujemy to nasze spotkanie, a równocześnie witamy słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, którzy w tej chwili już słuchają nas przez stacje naziemne. Minęła druga.
Powietrzem dla mnie jest, powietrzem dla mnie jest, obecność Twoja, święta. Przed nim chlebem mym, powszednim chlebem mym, Twe żywe słowo dane.
Serce.
serce chce bić. Bez Ciebie nie mogę już żyć. Panie Jezu, dla Ciebie
wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że stan techniczny szpitali w Polsce jest zły. Brakuje gaśnic, hydrantów i alarmów przeciwpożarowych. Budynki są stare i nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Większości z nich brakuje przeciwpożarowego wyposażenia. Mówi były minister zdrowia Bolesław Piecha.
Ta sprawa jest znana, natomiast jakoś próbuje się ją od wielu lat zresztą ukryć pod dywan. A to się zmieni przepis, a to się zliberalizuje, a to się następny okres odwlecze, to wszystko da się następny okres przejściowy. Prawda jest taka, nic nas nie ochroni od tego, żeby polskie szpitale były szyte na miarę naszych oczekiwań i naszych potrzeb i naszej zamożności. Jesteśmy jednak krajem europejskim. Wiemy, że mamy dużo potrzeb, ale sądzę, że ludzie powinni być leczeni w odpowiednich warunkach.
Kontrolerzy sprawdzili 48 publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Najwyższa Izba Kontroli wykryła także nieprawidłowości w rozporządzeniu ministra gospodarki z 2002 roku. Dokonano wtedy poważnej zmiany, która otworzyła drogę do zlecania napraw maszyn górniczych wyłącznie ich producentom, napisał jeden z dzienników. W efekcie kopalnie wydały na remonty setki milionów złotych, czyli o wiele więcej niż gdyby wybrały konkurencyjne firmy. NIK wykryła też liczne nieprawidłowości, które wskazują na działania korupcyjne, mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
W tamtym okresie my się starali o to, żeby maszyny i urządzenia górnicze były naprawiane profesjonalnie, ponieważ bardzo dużo pojawiło się takich firm, takich jak myśmy to nazywali koguciki, którzy kupowali stare części, malowali je i wkładali jako nowe. Domagaliśmy się, żeby jakoś te sprawy rzeczywiście uporządkować. No, uporządkowano je nie przez to, żeby sprawdzić te firmy, to oni zrobili zapis taki, jak tam jest napisane, że najlepiej, żeby to robili producenci. Taki zapis w ustawie no, jest jednoznaczny, który mówi o tym, że ktoś tam na tym zrobił interes. To jest sprawa jasna.
Na razie nie ma powodu do niepokoju. Lód łamany jest tam, gdzie to konieczne, głównie na odcinku Dolnej Odry, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z ministrami, wojewodami oraz przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Rozmowy dotyczyły ewentualnego zagrożenia powodziowego. Od 1982 roku polskie rzeki nie były tak skute lodem. Zbyt szybka odwilż stanowiłaby olbrzymie zagrożenie powodziowe. Obecnie stan alarmowy został przekroczony na Odrze w województwie zachodniopomorskim. W całym kraju woda przekroczyła stany ostrzegawcze w kilkunastu miejscach. Premier Donald Tusk zapewnił, że w gotowości pozostaje 4300 wykwalifikowanych żołnierzy, policja i około 800 pojazdów mechanicznych. Jeśli będzie to konieczne, lód będzie łamany od morza w górę Odry i Wisły. W szczególnych przypadkach wojsko i sprzęt będą na miejscu w ciągu 24 godzin. MON wybrało dostawcę dwóch zestawów bezzałogowych samolotów rozpoznawczych średniego zasięgu. Cena ich wynosi 89 milionów złotych, poinformował minister obrony Bogdan Klich. Rozpatrując trzy oferty firm izraelskich, Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało produkt oferowany przez firmę Aeronautics. mówi Bogdan Klich.
Mam nadzieję, że dostawca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań, które będą zawarte w umowie i w ciągu około 7 miesięcy od daty podpisania umowy dostarczy nam 2 zestawy aerostarów wraz z pełną logistyką oraz zestawem części zamiennych i że w związku z tym na jesieni tego roku te 2 zestawy będą mogły służyć, jeden w Afganistanie, drugi dla celów szkoleniowych tutaj na terenie Polski.
W skład każdego zestawu wchodzą po 4 aparaty latające, wyposażenie do sterowania nimi i odbioru danych. Do końca tygodnia ministerstwo zamierza podpisać też umowę dostawy 5 śmigłowców Mi-17, które także wzmocnią kontyngent afgański. Prezydent Lech Kaczyński powołał Andrzeja Kraszewskiego na stanowisko ministra środowiska. Zastąpi on Macieja Nowickiego, który podał się do dymisji 8 grudnia zeszłego roku, dzień po tym, jak otworzył Światową Konferencję Klimatyczną ONZ. Jak powiedział Andrzej Kraszewski, priorytetami dla niego będą sprawy klimatu, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodna. Na temat jego kandydatury mówi profesor Jan Szyszko.
Specjalizuje się w ocenach oddziaływania na środowisko. Wiem, że jest profesorem Politechniki Warszawskiej i między innymi specjalizuje się w zakresie właśnie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Wiem również, że był uczestnikiem tak zwanego okrągłego stołu przy Rospudzie. No ja tutaj nie mam najlepszego zdania o tych negocjacjach. Uważam, że te negocjacje skompromitowały Polskę totalnie. Natomiast również wiem, że wykonywał ocenę przy wschodniej obwodnicy Warszawy i tutaj nie zajmował się sprawami przyrodniczymi, a raczej kierował się interesem firm, które realizują drogi. Także na pewno jest to profesor, który dużo wie o ocenach na oddziaływania na środowisko, natomiast nie jest przyrodnikiem.
Polska i kraje nadbałtyckie mogą powstrzymać budowę gazociągu północnego, stwierdził kandydat na szefa litewskiego MSZ. W wywiadzie dla Polskiego Radia znad Willi powiedział, że jeszcze nie jest za późno, by sprzeciwić się realizacji projektu. Budowę gazociągu mogłaby powstrzymać skarga do Komisji Europejskiej jednego z krajów nadbałtyckich i Polski. Wówczas komisja musiałaby przeprowadzić analizę oddziaływania gazociągu na środowisko. Po powstaniu gazociągu Bałtyk może stać się morzem martwym, a nawet trującym. Budowa gazociągu ma się rozpocząć już 1 kwietnia tego roku. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zapowiedział w Berlinie rozważenie w ciągu tygodnia propozycji, by zanim możliwe będą bezpośrednie negocjacje pokojowe, podjąć rozmowy przygotowawcze z Izraelem za pośrednictwem mediatora. Propozycję tzw. rozmów zbliżeniowych przedstawił stronom konfliktu palestyńsko-izraelskiego specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu George Mitchell. Obiecywaliśmy ją przeanalizować i przedyskutować z naszymi przyjaciółmi oraz dać odpowiedź w ciągu tygodnia, licząc od dziś, powiedział Abbas na konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Według Abbasa bezpośrednie rozmowy pokojowe mogłyby zostać wznowione, jeśli Izrael na pewien czas będzie gotowy wstrzymać rozbudowę osiedli żydowskich na terenach palestyńskich. Nie sprecyzował on na konferencji, o jaki okres chodzi. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Wysmażyli dorsza pod nosem Buzka. Szwedzi za pieniądze europejskich podatników wyprodukowali film z polskimi kłusownikami na Bałtyku w roli głównej. Polscy rybacy ukazani jako prymitywni kłusownicy. Produkcję zrealizowano za pieniądze podatników również polskich. Może to być próba odwrócenia uwagi od tego, co na Bałtyku robi flota szwedzka. Młodzież szkolna nie zobaczy filmu o bohaterstwie Polaków, ratujących swoich żydowskich sąsiadów za cenę własnego życia. Specjaliści uznali, że filmu z taką fabułą pokazywać nie warto. A szkoda. Historia Kowalskich nie zmieściła się w pakiecie. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Decyzja władz Wilna o ratowaniu budżetu poprzez sprzedaż wolnych działek w mieście może oznaczać, że pogrzebane zostają nadzieje naszych rodaków na odzyskanie ziemi bezprawnie im zagrabionej w czasach Związku Sowieckiego. Ziemia jest, ale na sprzedaż, czytam w naszym dzienniku. Zakład odzieżowy Collar Textil w Opatowie. Pomimo ogłoszenia upadłości, od ponad 2 miesięcy trwa tam akcja protestacyjna byłych pracowników, którzy walczą o swoje prawa. W naszym dzienniku reportaż Alicji Trześniowskiej. Czekają na dobrego inwestora. Czy człowiek żyjący w świecie może wejść w głęboką relację z Bogiem? Odpowiada na łamach dzisiejszego naszego dziennika siostra Ewa Klaczek, redemptorystka. Zaproszenie do kontemplacji.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Już za chwilę, proszę Państwa, nasza modlitwa różańcowa. Zapraszam serdecznie. Wcześniej informacje o spotkaniach w rodzinie Radia Maryja. Zaczynamy od Florydy. Koło Przyjaciół Radia Maryja na Florydzie serdecznie zaprasza na comiesięczne czuwanie modlitewne wieczór Jana Pawła II do Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Pompano Beach w sobotę 6 lutego o 7 wieczorem. Informacja dla Chicago. 6 lutego, także to jest pierwsza sobota miesiąca, rodzina Radia Maryja gromadzi się w Kościele Świętych 5 Braci Męczenników, by modlić się w naszych stałych intencjach. Zapraszamy już o godzinie 6 po południu na nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, później modlitwa różańcowa i w czasie różańca także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Msza święta sprawowana będzie po różańcu. Będzie także możliwość nabycia ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. To Chicago, teraz Hamtramck, Detroit i okolice. 14 lutego o 10 przed południem w kościele pod wezwaniem Królowej Apostołów w Hamtramck odprawiona zostanie msza święta o łaskę rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II, ojczyzny Ojca Świętego Benedykta XVI, za Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Zapraszamy serdecznie po mszy świętej spotkanie w sali parafialnej przy kawie i cieście. I jak zawsze dostępne będą publikacje o charakterze religijnym i patriotycznym, a także będzie można złożyć dar serca na dalszy rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Także informacja kolejna dla San Antonio w Teksasie. 14 lutego o 13 w Polskiej Misji Katolickiej Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w San Antonio, Teksas będzie celebrowana msza święta w intencji Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie mieszkańców Teksasu do udziału w tej modlitwie, w mszy świętej, a później na spotkanie przy kawie w sali przy kościele. Proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Tabak zaprasza, a także opiekun Polonii w San Antonio, ksiądz Marian Piekarczyk. I ogłoszenie dla Orchard Lake i okolic. 7 lutego o 1 po południu w kościele seminaryjnym Najświętszej Maryi Panny w Orchard Lake odprawiona zostanie msza święta o łaskę rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II w intencji ojczyzny, Ojca Świętego, za Radio Maryja, Telewizję Trwam i we wszystkich naszych intencjach. I tak zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie oczywiście możliwość nabycia publikacji o charakterze religijnym czy patriotycznym, a także możliwość złożenia daru serca na dalszy rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz dzieła geotermii. To były, proszę Państwa, informacje. Teraz podziękowanie dla tych, którzy Radia Maryja nie tylko słuchają, ale także pomagają ofiarom. Dziękujemy bardzo serdecznie z miejscowości Harwood Heights w Stanach Zjednoczonych pani Eugenii Leonii Wesołowskiej, Pawłowi Ksymenie Piotrowicz z Chicago, Jadwidze Bernac, Elmwood Park, Ryszardowi Chmielowi, Zofii Dębińskiej, Aleksandrowi Elżbiecie Górkom, Janowi Heisingowi z Chicago, z Elmwood Park, Mirosławie Kozłowskiej z Chicago, Tonemu Lipce Chudzikowi z Elmwood Park, Barbarze Saramak, Bogdanowi i Jadwidze Sokolskim z Chicago, Zofii Szuba z Elmwood Park, Zofii Włoch, Tadeuszowi Wojtarowiczowi Stanisławowi Zapartowi, a także z Niles Tadeuszowi i Alojzie Janus, Elżbiecie Pekla, z Belwider Kazimierzowi Strycharzowi, Sauf Beloit Adamowi Garstce, z Rockford państwu Borowskim, Celinie Krzysztopie, Stefanii Dorobie, z Glinu Elżbiecie Bizon, z Oakland Teresie Kurcala, z Laport Marianowi i Jadwidze Kulbackim, Zdzisławowi Posiadale, Wacławowi Ewie Księżycom i z Brystolu Zdzisławowi i Barbarze Koselom. I wszystkim, którzy pomagają Radiu Maryja. A teraz modlimy się w naszych intencjach tych stałych, a więc za Ojca Świętego, Kościół, Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasz dziennik, Wyższą Szkołę i we wszystkich dziełach powstałych przy radiu, za geotermię, a także w intencjach nam powierzonych. Chciałbym dzisiaj pamiętać szczególnie, i o to proszę także Państwa, to intencje zgłoszone do nas w trakcie programu przed godziną drugą, za chorego męża Zdzisława, za córkę Malwinę chorą na białaczkę, proszą rodzice, i za chorego męża Ryszarda prosi żona. Intencje z Toronto: o opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny prosi matka z Okwil, o uleczenie i uratowanie oka ukochanej matki Marii z Puław prosi córka Anna, o połączenie i zgodę w rodzinie prosi żona i matka Danuta, o poprawę zdrowia ciężko chorego męża Józefa i siły dla żony Joanny prosi rodzina Radia Maryja z Okwil. A z Chicago w intencji zmarłego męża o szczęście wieczne prosi Stella Sygiel, o zdrowie duszy i ciała prosi Roman. Zapraszam Państwa do tej modlitwy. Rozważać będziemy dzisiaj tajemnicę Bożego Narodzenia, bowiem u Państwa jeszcze poniedziałek, dlatego też trwamy w tej tajemnicy. Jutro ofiarowanie Pańskie, u nas to już dzisiaj, i jutro będziemy rozważali kolejną tajemnicę radosną Różańca Świętego. A numery telefonów 655-2333 i 655-2366 kierunkowe ze Stanów i Kanady 011-48-56.
Warunkiem prawdziwej wolności ducha.
Oczekuję na telefony wyłącznie do modlitwy różańcowej, zwłaszcza od naszych słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, 655-2333 oraz 655-2366 kierunkowe 011-48-56. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Darek z Mississauga dzwoni. Ja chciałbym się modlić w wszystkich intencjach, które Ojciec zmienił, a także chciałbym się modlić w intencji naszego księdza proboszcza, który obchodził swoje urodziny 28 stycznia. Także chciałbym się modlić za moją rodzinę, wszystkie dzieci moje. Przede wszystkim podziękować Bogu za wszystkie łaski, jakie nas obdarzył. I chciałbym się modlić za mojego syna, który dzisiaj ma urodziny.
Bardzo proszę w takim razie, panie Darku, o przewodniczenie naszej modlitwie, dobrze?
Okej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
W intencji naszego Ojca Świętego i wszystkich Jego sprawach. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, synowi swojemu nas oddawaj. Bóg zapłać, ojcze, na modlitwę.
Bóg zapłać, panie Darku, proszę syna pozdrowić w dniu urodzin.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję także Państwu za modlitwę, za to trwanie. Już za chwilę fragment audycji Aktualności Dnia i rozmowa z posłem Bolesławem Piechą, a później bardzo ciekawy artykuł z naszego dziennika księdza profesora Jerzego Bajdy. Zapraszam do wysłuchania. Na zakończenie tego naszego spotkania, tej modlitwy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ono Was umocni. Niech ono doda odwagi tym wszystkim, którzy myślą o życiu zakonnym, konsekrowanym, dzisiaj ofiarowanie Pańskie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i pokoju Chrystusa.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Proszę Państwa, dziś nasz dziennik informuje o nowych rekomendacjach dotyczących diagnostyki leczenia niepłodności przygotowywanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Chciałbym poprosić o komentarz do tej sprawy byłego wiceministra zdrowia, pana posła Bolesława Piechę, współautora projektu ustawy bioetycznej zakazującej stosowanie w Polsce procedur in vitro, lekarza ginekologa. Bardzo serdecznie witamy na naszej antenie, panie ministrze.
Cześć Boże, witam.
Panie ministrze, czy te rekomendacje wnoszą coś ważnego, nowego w sprawie in vitro?
No one w sprawie in vitro nic specjalnie nie wniosą, ponieważ one co najwyżej uporządkują pewien sposób postępowania z małżeństwem, które ma problem z płodnością, określą, jakie muszą być wykonane badania, jak czasowo to ma wyglądać oczywiście i pewnie będzie po drugiej stronie sprawa kosztów, czyli ile takie dochodzenie diagnostyczne i pomoc w leczeniu niepłodnych par małżeńskich może kosztować i tyle trwać. Natomiast nie wniosą niczego innego, jeżeli chodzi o kwestię stosowania procedury in vitro. Procedura in vitro nie jest leczeniem, więc trudno się wypowiadać tutaj lekarzom. To jest stosowanie pewnej technologii medycznej, która ma obejść problem niepłodności przez manipulacje poza organizmem matki na embrionach ludzkich. Niestety kosztem wielu żyć embrionów ludzkich może tylko ominąć problem, natomiast para niepłodna, jak niepłodna była, tak niepłodna pozostaje. Ja sądzę, że jest pilna potrzeba, żeby właśnie uregulować sprawę in vitro i jego stosowania w Polsce. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby i posłowie, no i wspierający nas ludzie przychylili się do zakazu tej procedury. Natomiast same postępowanie powinno być ujednolicone, powinno być odpowiedni czas dany oczywiście parze małżeńskiej na wykonanie testu diagnostycznego i ewentualnego leczenia i powinno być jeszcze oczywiście, co jest ważne, finansowane w odpowiedni sposób, bo dzisiaj jest tak finansowane, to finansowanie jest w zasadzie nieoparte o żadne realia.
Panie doktorze, panie ministrze, w Polsce coraz bardziej rozwija się i upowszechnia naprotechnologia. Ona była przez długi czas niedoceniana. Czy to rekomendowanie dotyczące diagnostyki dotyczy także tej dziedziny?
Oczywiście, to znaczy również tej dziedziny, ale oczywiście ta sprawa naprotechnologii jest znacznie szerszą sprawą i dobrze by było, gdyby rekomendacje specjalistów dotyczyły również naprotechnologii albo głównie naprotechnologii. Wszystkie parametry, które ta nauka, co prawda nie taka stara, bo to jest nowoczesna metoda, były również w odpowiedni sposób finansowane. Ja wiem, że to się nie będzie spotykać z niektórych kołach liberalnych z poparciem, ale sądzę, że właśnie przy okazji tych rekomendacji skorzystanie jak najszersze z naprotechnologii byłoby wskazane. Można by było oczywiście takie poradnie finansować ze środków publicznych i to jest godne, to by było godne pochwały, żebyśmy finansowali metody naprotechnologiczne, bo one dzisiaj finansowane przecież nie są.
Panie ministrze, dość głośno na temat dzisiaj w mediach raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej stanu wyparzenia polskich szpitali. Czy ten raport NIK-u pana ministra zaskoczył?
On nie zaskoczył mnie. Myśmy już kilkanaście ładnych lat temu, na pewno 4 lata temu z panem profesorem Religą wyszacowali, jakie są potrzeby inwestycyjne w polskich szpitalach po to, żeby te szpitale były nowoczesnymi szpitalami, odpowiednio wyposażonymi, żeby pobyt w tych szpitalach nie kojarzył nam się z łóżkiem w kącie na korytarzu, tylko w odpowiedniej sali. Myśmy szacowali, że wydatki, które należało już wtedy na te sprawy infrastruktury przeznaczyć, były liczone w kilkunastu miliardach złotych. Państwo polskie nie dba o to. Próbuje to zrzucać bądź na powiat, bądź to na województwo. Powiaty z kolei nie są silnymi ogniwami finansowymi, w związku z tym mając na uwadze a to drogi, a to odświeżanie, jak dzisiaj, to niestety próbują, nie mają pieniędzy, żeby zainwestować. Natomiast NIK mówi prosto. Albo chcemy być pacjentami i chcemy być leczeni w przyzwoitych warunkach, żeby szpital nie był wrogiem. Bo szpital w przypadku przeludnienia starych, zagrzebiałych pomieszczeń może być wrogiem leczonego pacjenta. Bardzo często zdarza się tak zwane zakażenie wewnątrz szpitalne i ogromne problemy są z pacjentami, które stracą zdrowie również w szpitalach. No i oczywiście są koszty odszkodowawcze, jeżeli ktoś występuje później na drogę sądową. Ta sprawa jest znana, natomiast jakoś próbuje się ją od wielu lat zresztą ukryć pod dywan. A to się zmieni przepis, a to się zliberalizuje, a to się następny okres odwlecze, to wszystko da się następny okres przejściowy. Natomiast no, prawda jest tak, nic nas nie ochroni od tego, żeby polskie szpitale były szyte na miarę naszych oczekiwań i naszych potrzeb i naszej zamożności. Jesteśmy jednak krajem europejskim. Wiemy, że mamy dużo potrzeb, ale sądzę, że ludzie powinni być leczeni w odpowiednich warunkach i te wszystkie niedociągnięcia, uchybienia, które NIK wykazuje, należałoby w jak najszybszym czasie nadrobić i doprowadzić przynajmniej te najważniejsze szpitale powiatowe, bo one są najważniejsze, bo są najbliżej pacjenta do naszych oczekiwań.
Panie ministrze, czy środki na to powinny pochodzić z budżetu, czy z NFZ-u?
Środki na to powinny pochodzić bezwzględnie z budżetu. My się nie składamy w Narodowym Funduszu Zdrowia na obiekty. To jest sprawa państwa. Zresztą większość, zdecydowana większość państw europejskich właśnie w swoich obowiązkach ma sprawę infrastruktury, a składki są na leczenie.
No tak, ale w sytuacji, kiedy jest tak trudna sytuacja budżetu, czy to nie będzie kolejny argument do prywatyzacji szpitali?
No oczywiście, że każdy argument jest dobry, natomiast ja dziękuję panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że zawetował ustawę prywatyzacyjną w tej niedoli finansowej, w tym bałaganie organizacyjnym. Gdybyśmy mieli jeszcze prywatne szpitale, ja sądzę, że dostęp wielu Polaków do opieki zdrowotnej w godziwych warunkach byłby absolutnie zagrożony. Natomiast no, każdy państwo musi za coś odpowiadać. No, odpowiada za bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo wewnętrzne. No, nie chcemy, żeby jakieś bandyci chodzili po ulicach. A jednym z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo zdrowotne i o to też trzeba dbać. I nikt z państwa tego obowiązku zdejmować nie powinien, a już na pewno z tego nie robić źródła zysku. Prywatni inwestorzy pewnie by część szpitali przekształcili, a część zamknęli, ponieważ okazałoby się, że nie opłaca się wykonywać określonych remontów w takiej, a nie innej sytuacji finansowej szpitala. Takie obowiązki ma państwo i bardzo bym przestrzegał przed tym, żeby uważać, że państwo się może z tego wymigać. Nie może.
Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Rozmawialiśmy z panem posłem Bolesławem Piechą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem zdrowia.
Nasz dziennik, 1 lutego 2010 roku. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Wolność, równość i gałgaństwo. W Radiu Watykańskim, a zaraz potem na stronie internetowej agencji Zenit 21 stycznia bieżącego roku podano nader budującą wiadomość, że Parlament Europejski potępił ostatnie akty przemocy wobec chrześcijan. Jest to o tyle pokrzepiające, że po wielu dziesiątkach lat poważna instytucja europejska dostrzegła, że gdzieś na świecie właśnie chrześcijanie są prześladowani. Potępienie dotyczy, jak stwierdza dokument, wszystkich form przemocy, dyskryminacji i nietolerancji, które opierają się na religii i wierze i zwrócone są przeciw osobom religijnym, także odstępcom od wiary i niewierzącym, za agencją Zenit. Parlament Europejski zwraca się imiennie tylko do dwóch krajów, to jest do Egiptu, gdzie zamordowano kilkoro chrześcijan, oraz do Malezji, gdzie władze ograniczyły chrześcijanom prawo do posługiwania się prastarym słowem Allah, a oznaczającym imię Boga, znacznie wcześniej niż powstała religia islamu. Europa i wolność religijna. W informacji agencji Zenit czytamy także, że mając świadomość, iż Europa nie jest wolna od przypadków naruszania prawa do wolności religijnej, Parlament prosi Radę, Komisję i Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, aby zwracali szczególną uwagę na sytuację mniejszości religijnych, w tym także wspólnot chrześcijańskich, w ramach wzajemnych relacji i współpracy Unii z krajami zainteresowanymi. Pokrzepiające jest to, że zaliczono nas, to jest cały katolicki Kościół, do mniejszości religijnych, dzięki czemu jest większa szansa na dostąpienie dobrodziejstwa prawnej ochrony w zakresie wolności religijnej. Szkoda, że Parlament Europejski nie zauważył aktu bardzo poważnej dyskryminacji wobec całego chrześcijaństwa, tkwiącego w niesprawiedliwym werdykcie Trybunału Strasburskiego negującym prawo do umieszczania znaku Krzyża Świętego w salach szkolnych. Pewna grupa parlamentarzystów próbowała wnieść tego rodzaju poprawkę do uchwalonej rezolucji, jednak Parlament tego nie zatwierdził, jak również nie przyjął uzupełnienia stwierdzającego, że chrześcijaństwo spełnia fundamentalną rolę w kształtowaniu historycznej i kulturalnej tożsamości Europy. Wypadałoby również, by Parlament Europejski potępił usiłowania Wielkiej Brytanii wprowadzenia prawa, które wkracza w sposób brutalny w kompetencje Kościoła katolickiego pod pretekstem obrony równości. Instytucja, która dostrzega fakty dziejące się w Egipcie i na Dalekim Wschodzie, nie widzi tego, co dzieje się pod bokiem Brukseli, powinna dokonać rachunku sumienia w przedmiocie szczerości intencji, zagrożonej tragiczną hipokryzją. Nawet jeśli te niekonsekwencje wynikają ze szczególnego daru dalekowzroczności, to dlaczego dostrzega się fakt przemocy w Egipcie i Malezji, a nie dostrzega się równocześnie okrutnych prześladowań w Wietnamie, Pakistanie, Iraku, Indonezji, a także wielu krajach Afryki, zwłaszcza w Sudanie czy Nigerii, gdzie muzułmanie prowadzą swoją świętą wojnę, niszcząc ludność wyznającą tradycyjne religie, a także chrześcijan? Dalekowidze czy jasnowidze z Unii Europejskiej mogliby wzbogacić zakres swych spostrzeżeń, odkrywając również nowe religie pojawiające się na liberalnym i postmodernistycznym niebie. O pewnym takim przypadku informuje Front Page Magazine z 20 stycznia bieżącego roku w artykule. Autor Walter Williams wyjaśnia, że chodzi o religię, dla której przedmiotem kultu jest ziemia. Przy czym podaje w sposób zaskakująco odkrywczy cechę rozpoznawczą religii. Istotną cechą religii jest to, że jej głoszenie powinno być zaakceptowane na bazie samej wiary jako coś przeciwnego twardej rzeczywistości. Według Williamsa jest to cecha owej religii ocieplenia globu. Ale niebagatelny jest sam aspekt metodologiczny dotyczący roli czynników służących kształtowaniu opinii publicznej. Jakże wiele mitów rozpowszechnia się drogą medialną wbrew twardej rzeczywistości, jak mówi autor. Dziś także jakiś drugi Paweł z Tarsu mógłby zwiedzać nowoczesne Ateny, zdumiewając się faktem, że dzisiejsze społeczeństwo jest nader religijne. Religia a przemoc. Przy okazji ujawnia się głębszy problem, który należy omówić, choć nie ma szans, aby go do końca rozwiązać. Parlament Europejski, czy w ogóle Unia Europejska jako taka, jeśli nie potrafi intelektualnie i moralnie zaakceptować zasady, że chrześcijaństwo spełnia fundamentalną rolę w kształtowaniu historycznej i kulturalnej tożsamości Europy, to nie potrafi sobie również poradzić z dylematami, które kryją się za dwuznaczną formułą przyjętą jako przesłanka dla odrzucenia przejawów przemocy i nietolerancji zarówno wobec wierzących, jak i niewierzących. Przesłanka bowiem, o której mowa, zakłada milcząco, jako fakt niekwestionowany, że owe akty przemocy i dyskryminacji opierają się na religii i na wierze. Jest to problem bardzo złożony. Skoro bowiem mowa jest o faktach przemocy i dyskryminacji, to w stosunku do faktów będących przedmiotem osądu obowiązuje zasada factum non presumitur sed probari debet, co znaczy, że nie można z góry twierdzić, iż coś, co zostało dokonane, wynikało rzeczywiście z religii i wiary. Należy to najpierw udowodnić. Jeżeli jakaś instytucja nie zadaje sobie trudu, by udowodnić, że coś jakoby wynika z religii i wiary, wtedy przyjmuje daną formułę jako prawdę filozoficzną, niepodlegającą dyskusji. Kierując się tą logiką, jest skłonna wyciągnąć wniosek, który narzuca się na zasadzie implikacji, a mianowicie, że skoro akty przemocy i nietolerancji opierają się na religii i wierze, wtedy należy zlikwidować religię i wiarę, skoro są one źródłem zła. Wtedy automatycznie nastanie wolność, równość i braterstwo. Przy czym mało kto zwraca uwagę na to, że fakty przemocy i nietolerancji mogą się opierać jedynie na fałszywej religii i na pseudowierze. Oraz na to, że ów rzekomo słuszny wniosek, iż należy zlikwidować religię, ponieważ jest ona jakoby źródłem przemocy, pojawia się w wyniku takiego układu stosunków, w którym występuje szczyt przemocy i dyskryminacji oraz nietolerancji, który charakterystyczny jest dla systemów totalitarnych. Paradoks polega na tym, że ten nowy układ stosunków eliminujący religię z życia społeczeństwa sam posiada wszystkie cechy religii, z tym, że ostatecznym punktem odniesienia tej religii nie jest Bóg Stwórca, lecz jego przeciwnik – diabeł. Taki wniosek narzuca się na podstawie analizy systemów, w których główne wiązania jurydyczne, etyczne, kulturowe itd. zwracają się bezpośrednio przeciw etycznemu porządkowi stworzenia i odkupienia, który ukazuje prawdę ludzkiego bytu. Dotyczy to nie tylko systemu komunistycznego, hitlerowskiego czy innych, budowanych na bazie marksizmu, lecz także systemów absolutnego liberalizmu i radykalnego relatywizmu, dla których największym wrogiem jest prawda. Wyjątkowość chrześcijaństwa. Ten aspekt prawdy prowadzi nas do sedna problemu. Jest tylko jedna prawdziwa religia, która skutecznie wyklucza użycie przemocy, czy w ogóle siły w imię Boga czy religii. Jest to chrześcijaństwo, a ściślej mówiąc religia Chrystusowa, czyli religia objawiona w Jezusie Chrystusie i w Nim osiągająca swoją pełnię. Właśnie w imię Chrystusa papież Benedykt XVI miał prawo powtórzyć w czasie historycznego wykładu w Ratyzbonie zdanie uczonego cesarza bizantyjskiego Manuela II, paleologa, który w dyskusji z pewnym znawcą islamu powiedział, że działanie niezgodne z rozumem, logosem, jest sprzeczne z naturą Boga. Cesarz zarzucał wyznawcom Mahometa, że posługują się przemocą w nawracaniu na islam. Zdanie Manuela Paleologa przytoczone przez Benedykta XVI w słynnym wykładzie w Ratyzbonie pogniewało niektórych wyznawców islamu, co pośrednio wskazuje, że ich sumienie zostało jakoś zaniepokojone. Wypowiedź przytoczona przez papieża wyraża prawdę i wskazuje na to, że prawdziwa religia zawiera w sobie prawdziwą etykę, która nie dopuszcza, aby jakiekolwiek zło działo się właśnie w imię religii. W chrześcijaństwie zawsze istniała świadomość etyki, która wiązała sumienia wierzących, czy to prostaczków, czy to uczonych i królów. Ta rola sumienia uzbrojonego w prawdę, pochodząca od Boga i wyznaczająca nietykalną przestrzeń suwerenności osoby ludzkiej, jest według Romana Guardiniego jedyną barierą, która broni społeczeństwo ludzkie przed uroszczeniami ubóstwionego państwa. Państwo nie może się utożsamiać z religią, na przykład w ten sposób, w jaki ideologia hitlerowska przyjęła postać quasi-religii, ani stać się całkowicie wolne od zobowiązań płynących z religii. Państwo musi być poddane Bogu jako jedynej rzeczywistości religijnej o randze absolutu. I to poddanie ma się wyrażać w etycznej strukturze państwa odpowiedzialnego za prawdziwe dobro wspólne osób ludzkich poddanych bezpośrednio Bogu. Działalność polityczna nie musi, a raczej nie powinna wyrażać się przez użycie siły prowadzącej do przemocy. Taka działalność może polegać właśnie na wyrzeczeniu się użycia siły. Jak to było w polityce Mahatmy Gandhiego. Przy czym jest konieczne, aby taką działalnością rządziła mocna świadomość religijna. Michel Nicoletti, Romano Guardini i polityka w perspektywie europejskiej. Społeczeństwo 2009, numer 4-5, strona 613. Cytowany autor przytacza godne zastanowienia zdanie Guardiniego. Sądzę, że polityczny sens państwa leży w tym, że państwo poddane samemu Bogu reprezentuje i aktywizuje majestat Boży w dziedzinie rzeczy przyrodzonych i rzeczywistości życia. Nie chodzi o sprawy moralne ani religijne. W tych kompetencje ma nie państwo, lecz Kościół. Państwo powinno reprezentować majestat Boga w rzeczach naturalnego życia. Państwo reprezentując majestat Boga w porządku moralnym, umacniając porządek sprawiedliwości przy pomocy stanowionych przez siebie praw, może ulec pokusie przywłaszczenia sobie tego majestatu i zamienić się w bożka państwowego, który czyni się absolutnym panem wszystkiego. Jedyną zaporą nie pozwalającą państwu na stoczenie się na ten poziom jest opór ludzkich sumień, wyrażający gotowość świadectwa aż do męczeństwa. Jest widoczne, że Guardini ma pełną świadomość faktu, iż odkrycie suwerenności osoby i objawienie prawdziwej kultury wolności politycznej jest owocem historycznego fenomenu chrześcijańskiego męczeństwa. Właśnie chrześcijanin, oddając życie za wierność Ewangelii, pokazał, że prawdziwa wolność człowieka nie zamyka się w granicach prawa państwowego, lecz sięga wieczności, nad którą Cezar nie ma żadnej władzy. Sumienie posłuszne Bogu jest wolne od roszczeń wszelkich bożków i tyranów. W obliczu nowych możliwości i form zniewolenia, jakie pojawiają się w nowej sytuacji, Guardini mówi otwarcie: kiedy pierwsi chrześcijanie mieli do czynienia z wszechmocą państwa rzymskiego,